Może być gdzieś. No najprawdopodobniej w tym kompleksie leśnym tutaj wypalanki koło Stąszewa. To by na to wskazywało, ale w którym konkretnym miejscu to nie wiem.
Jest ktoś, kto mógłby nam to powiedzieć na pewno?
W tej chwili chyba już nie. Jeśli to mógłby tylko ktoś z załogi Fortu Siódmego, który był świadkiem tej egzekucji, czy wręcz ją wykonywał. No. Ci ludzie pewnie mogliby wskazać, chociaż po tylu latach podejrzewam, że też nie byliby w sobie dokładnym miejscu.
Noc z 7 na 8 lipca 1942 roku padało tak jak teraz?
Chyba nie. To w relacji więźniów wynikało, że padało wcześniej, że była burza, ale ta burza była gdzieś po południu, a ich wywieźli z fortu o 8:30 wieczorem. I wtedy to jeszcze było jasno, dlatego więzień, który widział po prostu wyprowadzanie i potrafił powiedzieć, kogo widział, ile osób wtedy wywieziono. I z relacji wynikałoby także, że zostali zawiedzeni najpierw do domu żołnierza, do siedziby Gestapo na ulicy Niezłomnych i stamtąd dopiero po odczytaniu wyroku, gdzie się oczywiście takie zapadło, że też nie mamy żadnej pewności, zostali wywiezieni na rozstrzelanie, że musieli się rozebrać do naga, bo te rzeczy ich wróciły do fortu. Ciężarówka wróciła do fortu mniej więcej po 1,5 godziny, także wydałoby to jakby wyobrażenie, jak długo trwało dowiezienie do domu żołnierza, dowiezienie potem w las, egzekucja, czyli ciężarówka wróciła po następnych ludzi, których również wywieziono tej nocy na rozstrzelanie. To ludzi z kolei związanych z komendą okręgu Związku Walki Zbrojnej. Zginęli prawdopodobnie też tutaj w tym kompleksie leśnym, być może, że bardzo blisko tego miejsca egzekucji. Podejrzewam, że nie wykopano wcześniej przygotowaną pewnie groby dla tych egzekucji.
Ile było ludzi tutaj wtedy tej nocy rozstrzelanych?
Z tego, co udało się odtworzyć, chociaż nie ma żadnych dokumentów, to było 20 ludzi.
I najważniejszy spośród nich, delegat rządu Rzeczypospolitej?
Był delegat rządu dla ziem kierowanych do Rzeszy, Adolf Hrabia-Gliński, ale zginął tutaj także prezes Konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego Mieczysław Krajdus. Zginęli dwaj inspektorzy rejonowi Związku Walki Zbrojnej, 7 komendantów obwodów, kierownik biura delegata, redaktor Edward Piszcz i kierownicy najważniejszych wydziałów tego biura delegatury rządu.
Droga Adolfa Glińskiego skończyła się być może gdzieś tutaj, a rozpoczęła się ta krótka, ten ostatni etap jego drogi rok wcześniej, kiedy został aresztowany, zatrzymany, wyprowadzony w każdym razie
tak.
Z mieszkania przy ulicy Szewskiej 11.
Drugie piętro, mieszkanie państwa Modlibowskich, gdzie z tą rodziną mieszkał właściwie od początku swojego pobytu w Poznaniu, po tym jak stracił właściwie wszystko w ciągu, można powiedzieć, prawie z dnia na dzień, prawda, został bez środków do życia, bez dachu nad głową. Rzecz cała działa się w poniedziałek, 28 lipca rano, około między godziną 9 a 10. Najpierw przyszedł Sławski. Bywał częstym gościem w mieszkaniu Modlibowskiej, często rozmawiał z Glińskim. Wszedł do pokoju Glińskiego i chwilę porozmawiał, po czym wyszedł i wpuścił do mieszkania Stricknera. Ten wszedł do pokoju Glińskiego. Rozmowa trwała podobno około kwadransa. Nie było świadków bezpośrednich tej rozmowy. Potem Sławski w międzyczasie wyszedł, nie był też obecny przy rozmowie Sticknera z Glińskim. Próbowano go zatrzymać w mieszkaniu, te osoby, które tam przebywały, chciały go zatrzymać, bo były zbulwersowane tym, co się dzieje. On stwierdził, że to wszystko jest dla dobra Glińskiego i po prostu uciekł, naprawdę wziął nogi na zapas, zniknął. Wyjechał potem do Warszawy tego samego dnia jeszcze. Zresztą w tym czasie jeszcze Niemcy nie zdawali sobie sprawy, jaką rolę tak naprawdę w konspiracji odgrywa Adolf Gliński. Także sami pracownicy delegatury rządu uważali, że że Biliński wróci. Liczyli na to, że on jednak, że wróci, że zostanie zwolniony, że sprawa zostanie wyjaśniona, a być może też różnego rodzaju interwencje na szczeblach właśnie tam wyższych, czy wręcz jakieś łapówki także, że to wszystko pozwoli go uwolnić i może gdzieś tam ewakuować, ukryć. Wkrótce potem zaczęły się aresztowania w samym biurze delegata. One też nie były związane z aresztowaniem, czy wcześniejszym zatrzymaniem Bilińskiego, ale już z poważnym rozpracowaniem przez Gestapo konspiracji wielkopolskiej, bo to jednocześnie właściwie w ciągu tygodnia, no tak między 9 a 17 września w zasadzie te najgorsze ciosy wtedy spadły zarówno na delegaturę rządu, jak i struktury Związku Walki Zbrojnej. Wtedy aresztowany został m.in. Edward Piszcz i Adam Poszwiński. Biuro działało dalej. W ręce Gestapo wpada m.in. również kurierka zagraniczna Halina Cimino, która no, w jakiś sposób też się przypuszcza, że przyczyniła się do dekonspiracji delegata. W każdym razie po tych aresztowaniach właśnie już z jesieni roku 1941 Gestapo wie, kogo ma w swoich rękach i kończą się przywileje, jeśli tak można powiedzieć w cudzysłowie, takie, którymi jeszcze na Forcie VII się cieszył, a więc taka trochę lepsza cela, trochę lepsze wyżywienie, jakieś możliwość spacerków i takich rzeczy, to wszystko się kończy. Zaczyna się śledztwo już takie poważne i zaczyna się pobyt w domu żołnierza, trwający chyba około 6 tygodni. A potem izolację, potem cela ta wspólna, cela dla więźniów politycznych, takich szczególnie obciążonych, gdzie przebywa między innymi właśnie z tymi swoimi najbliższymi współpracownikami przez jakiś czas, także z ludźmi wtedy z rozbijanego właśnie przez Gestapo Związku Odwetu. Przebywając na Forcie VII jest w jakiś sposób świadkiem też śmierci tragicznej swoich współpracowników. Na pewno trafił tutaj na przesłuchania w momencie, kiedy została ujawniona jego funkcja głównego delegata rządu na ziem polskich wcielonych do Rzeszy. Przypuszczalnie było to październik, listopad tego 1941 roku.
Została ujawniona, to znaczy Niemcy się dowiedzieli od kogo i w jakich okolicznościach.
To też nie do końca jest pewne, znaczy nie możemy wskazać konkretnie osoby, która ujawniła funkcję Adolfa Bilińskiego. Być może, że takie informacje dotarły z kilku źródeł, bo tak jest najczęściej. Najprawdopodobniej musieli się załamać ludzie, którzy pracowali w biurze delegata i no, nie wytrzymali po prostu tych makabrycznych tortur, które w stosunku do nich były stosowane. Być może, że sprawa też w jakiś sposób dotarła poprzez konfidentów, którzy wiadomo, że działali, docierali czy inwigilowali organizacje konspiracyjne. Wiadomo tylko z zeznań więźniów, którzy przeżyli, że był taki specjalny urządzenie, coś co przypomina kozła trochę gimnastycznego, trochę stół, do którego wiązano więźnia za ręce i nogi i po prostu bito po plecach, bito po pośladkach, po nogach, to służyło po prostu do tego, żeby no, maksymalnie tego więźnia unieruchomić i jednocześnie no, wystawić jakby na razy, tak żeby można było go bardzo dokładnie, jeśli tak można powiedzieć, obić.
Żeby nie przeszkadzał bijącami.
Tak, żeby się nie ruszał i to rzeczywiście wszyscy, którzy przeszli przez te tortury, to wspominali to jako takie wyjątkowo makabryczne. Ludzie po prostu no, tracili przytomność w czasie bicia, byli polewani wodą, dalej bici, ale były też bardziej wymyślne metody i te pewnie były już stosowane nawet w tych pokojach przesłuchań, jak opalanie na przykład rąk nad palnikiem, jak wyrywanie paznokci i na tego typu tortury, czy przydławienie, duszenie wodą, pod ciśnieniem wlewanym do gardła. No, tych metod, które Gestapo stosowało, było wiele.
w jakiś sposób, mimo że były potem już zatrzymywane w celi dla więźniów szczególnie politycznie obciążonych, jednak wymuszał czy swoją postawą, czy no jakby całą swoją historię swojego życia, chyba też, która była potem znana, że wymuszał jakiś szacunek nawet do tych oprawców. Także być może, że nie był aż tak straszliwie torturowany w jakiś inny sposób, no, takim, czy nie zostawiał to jakichś widocznych śladów pobicia.
Bardzo niewiele niestety wiadomo z tych wspomnień, do których ja docierałam. Mówiono, że był osobą już taką trochę zażydnym panem, a więc takim pewnie już korpulentnym może. Nie potrafię powiedzieć. Na pewno był człowiekiem bardzo energicznym, znakomitym organizatorem i człowiekiem, który był, czy miał taką opinię osoby bardzo takiej, jeśli tak można powiedzieć, policji bardzo rozsądnej. To znaczy, to był człowiek, który szukał kompromisów, potrafił ich znajdować, potrafił współpracować z ludźmi o różnych także poglądach. I chyba najlepszym dowodem jest to, co się działo w momencie przewrotu majowego, kiedy on był przecież wojewodą tutaj, a więc przedstawicielem władzy państwowej, prawda? Najwyższym przedstawicielem władzy państwowej na tym terenie w Wielkopolsce, która, jak wiadomo, poparła legalny rząd, prawda, Witosa i przeciwstawiła się i to
nawet zbrojnie
przecież próbowała się przeciwstawić i tak, i panowały nastroje takie wręcz nawet nastroje oderwania się wtedy od państwa polskiego Wielkopolski i Gliński temu zapobiegł, wydał odezwę do społeczeństwa bardzo taką wyważoną. To przecież był rok 26, to państwo polskie dopiero właściwie ono raczkowało, no ono po tylu latach dopiero powstawało, po to, żeby zachować jedność. Najgorszy okres przyszedł po tym, jak wrócił z tego pobytu parotygodniowego w domu żołnierza, gdzieś w połowie stycznia 1942 roku tutaj, i wtedy trafił do tej celi dla osób bardzo obciążonych politycznie, konstytucjalną tego celi.
Czyli cela 66.
Tak.
Potem w tej celi 66 na okres kilku miesięcy, by uniknąć właśnie porozumienia z pozostałymi więźniami, został od tych więźniów odseparowany i umieszczony w celi pojedynczej, podejdziemy sobie do tej celi. To była bardzo, bardzo potężna szykana, że się tak wyrażę, ponieważ ta cela, to jest malusieńka, jak widzicie Państwo, cela ma powiedzmy sobie około 2 metrów, nawet niecałych 2 metrów na 80 na parę centymetrów. W tej celi wojewoda się do końca swojego pobytu na Forcie VII.
I tutaj też nic nie było, tylko taki, tak to wygląda, jakby było jakieś, nie wiem, słomy.
Dokładnie, nic więcej. I miał stary taki i to koczyn, to powiedzmy sobie jakiś kawałek urwanego dywanu i to wszystko. Nie wolno mu było rozmawiać z nikim, nie wolno mu było przekazywać informacji.
Ale był wyprowadzany jakoś na powietrze?
Osobno, bez towarzystwa innych więźniów. Ale raz na kilka tygodni.
Praktycznie po ciemku prawie.
No tak, tutaj w ogóle...
Ja się chciałam zapytać, czy to było tak ciemno zawsze?
W ogóle było ciemniej jeszcze. Generalnie rzecz biorąc, wpadła się jedna 25-watowa żarówka tutaj w korytarzu kutym. W celi było ciemno zupełnie.
Bo ta cela jest taką kratą. Jest jedna cela, która oddziela więźnia i druga cela tego korytarza
tu jest
małego.
Też,
też z kratą oddzielającą od korytarza
dokładnie,
głównego. Tak.
Dokładnie. A przy gdybym zgasił tutaj światło, to byście panie zobaczyły, że tu jest w ogóle praktycznie ciemno. Zupełnie ciemno.
Wilgotno.
No bardzo wilgotno, dlatego że to jest końcowa cela. Tu jest największa różnica temperatur między tym, co jest na zewnątrz, a tym, co jest w środku. Jeżeli na zewnątrz jest temperatura 25 stopni, a tu jest 10 stopni, no to w tym miejscu pojawia się punkt kondensacji wody. Tutaj się po prostu wykrapla woda. Ta posadzka jest cały czas mokra, mimo działających osuszaczy powietrza.
A wtedy nie działa.
Wtedy nie było osuszaczy powietrza.
W 1942 roku hrabia Gliński, wojewoda, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej w 1936, miał 58 lat.
To nie dożył swoich 58 urodzin.
Tak.
Jeśli przyjąć tą datę lipcową jego śmierci, to no, parę tygodni wcześniej, bo on musiał być 21 sierpnia.
sprawie Glińskiego były czynione starania na dosyć wysokich, dyplomatycznych, można powiedzieć, szczeblach, żeby go ratować, żeby może go wymienić na jakichś ważnych Niemców, którzy znaleźli się w niewoli brytyjskiej. No, były różne pomysły. Próbowano interweniować, chociażby uratować jego życie, jeśli nie wolność oczywiście, bo wiadomo, że sprawa jest poważna. Także prawdopodobnie gdzieś jakaś korespondencja musiała krążyć, chociażby między Poznaniem a Głównym Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy, który pewnie musiał jakoś próbować wyjaśnić, chociażby na żądanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy innych czynników, sprawę losów Glińskiego. Nie wiadomo, może jeszcze warto będzie gdzieś szukać w jakichś archiwach, szukać jakichś kwestii. Czasem niespodziewanie, zupełnie w miejscach, których się człowiek nie spodziewa, trafia się na jakąś dokumentację. Ci, którzy cokolwiek mogli powiedzieć, no to już raczej wszyscy nie żyją. Wydaje się, że no, motorem mogła być właśnie taka chęć właśnie zysku, a więc w związku z tym nieujawniania sprawy szerzej. Albo mogła być właśnie też chęć nienagłaśniania sprawy dotyczącej tak dobrze zorganizowanej państwowej konspiracji na terenach, które miały być, które były już właściwie tym Mustergau, a miały właściwie być czysto niemieckie w niedługim okresie czasu, prawda? Tak jak to sobie Reiser zaplanował. Może to też było niewygodne, może do tego nie należało tych spraw nagłaśniać za bardzo. Zginął Czesław Kilczewski, który kierował działem informacji i propagandy, tym działem, którego dokumentacja, która wpadła w ręce Gestapo, bo wpadła archiwum delegatury rządu, ona wywołała podobno wściekłość gestapowców, ponieważ była to ogromna dokumentacja, między innymi egzekucji, niszczenia pomników narodowych, życia codziennego pod okupacją, wielka dokumentacja fotograficzna, która robiona głównie przez współpracujących z delegaturą rządu harcerzy z Szarych Szeregów. Część tej dokumentacji została przerzucona na mikrofilmy zresztą do Londynu. Część była nawet publikowana w czasie wojny w niektóre fotografie.
Co się stało z tym archiwum, które wpadło w ręce Gestapo?
Trudno powiedzieć, nie wiemy. Wiemy, że wpadło, wiem, że było, wywołało właśnie zdumienie, bo takie relacje się zachowały. Najprawdopodobniej zostało po prostu zniszczone. Zresztą tak jak chyba wszelkie ślady tej sprawy. My możemy jej właściwie, poza wzmiankami w raportach, takich ogólnych raportach inspektora Policji Bezpieczeństwa, tutaj w kraju Warty, gdzie są niektóre nazwiska wymienione po prostu, to raportu końcowego, chociażby kończącego sprawę, tak jak to było w zwyczaju Gestapo, czy raportów takich zamykających pewne etapy sprawy, no nic się nie zachowało. Nie zachowały się protokoły przesłuchań, żadna dokumentacja o losie tych ludzi po prostu zniknęła.